Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj w Regionalnym Punkcie Widzenia przedstawię Państwu miejsca związane z kulturą, w których chce się bywać, no ale jeżeli chce się bywać w tych miejscach, to znaczy, że tam są i też ludzie, no mocno powiedziałabym związani z tymi miejscami. Często to są pasjonaci, bo to wszystko od człowieka zależy. Pierwszy mój gość Mirosław Rzeszowski, dyrektor rejonowej biblioteki w Szubinie. Czy pana biblioteka to jest rzeczywiście miejsce chętnie odwiedzane, z tego co zdążyłam zauważyć? Owszem. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie, witam radiosłuchaczy Radia PIK, najlepszego radia w regionie. Proszę Państwa, czy jest chętnie odwiedziany? No, ja nie wiem. 4560 odwiedzin na imprezach różnego rodzaju, nie liczę wypożyczenia książek, w ciągu roku. W miasteczku, które liczy ledwo 10 tysięcy, a więc statystycznie co drugi mieszkaniec Szubina przybywał się przez naszą bibliotekę. Nie, no niestety tak dobrze nie jest. To jest złudzenie. Te 4,5 tysiąca często pani przysłowiowa, pani Kwiatkowska albo kolega Andrzej czy Marek byli kilkukrotnie. Ale jednak ta liczba robi wrażenie. 4,5 tysiąca. 3,5 tysiąca, a to już jest coś więcej. Ponad 3600 czytelników na 10-tysięczne miasto. No myślę, że jest to
takie dosyć... statystyki?
Myślę, że ludzie w tej chwili, nie tylko my podbijamy statystyki, w tej chwili ludzie są zmęczeni serialami, zmęczeni są, wydaje mi się, zwłaszcza ludzie, brzydko tutaj powiem, wieku średniego. Bo my jesteśmy ciągle zafiksowani jako społeczeństwo na młodzieży, a myślę, że trzeba spojrzeć również na seniorach. A gdzie ten środek? No ja jestem ze środka i interesuję się środkiem. Myślę, że dziewczyny po 40 są bardzo interesujące, faceci bardzo mądrzy. I dlatego otworzyliśmy w Szubińskiej Bibliotece coś w rodzaju Uniwersytetu Życia, właśnie skierowanego do tej grupy wiekowej, tak powiedzmy między 40, a umownie oczywiście, a 70. No bo to są ludzie, którzy mają za sobą okres edukacji. Jakoś im tam głupio pójść do klubu studenckiego, a z drugiej strony, no, jak ich ktoś nazwie seniorem, to jakiś taki dreszczyk suchy przechodzi przez kręgosłup.
Prawda?
No po co? Po co się postarzać? Przecież jesteśmy młodzi, prawda? I dlatego Uniwersytet Życia dla dorosłych. I mam tutaj jogę. Joga się cieszy bardzo dużym. Lucynka Hunkier prowadzi. Pozdrawiam się, Lucynko, dużym zainteresowaniem. Mamy hiszpański, mamy angielski. Był Ela Żurawska, prowadziła nam tai chi. W tamtym roku było małe zainteresowanie, ale teraz znowu rośnie. Cześć Ela, pozdrawiam cię z Szubina i mam nadzieję, że wpadniesz do nas, że ruszymy z tym tai chi. Ale to jest nie tylko to.
Powiedzmy, że biblioteka...
Te wymienianki, właśnie pani redaktor, te wymienianki można byłoby ciągnąć nieskończoność, ale ja chciałem powiedzieć o sednie tej sprawy. Sednem jest to, że, bo niektórzy mówią, biblioteki się kończą, książka się kończy, widzimy takie rysuneczki na Facebookach i tak dalej. Kochani, jak wymyślono telewizję, to też wszyscy mówili, że kina się skończy, no kończy się. Kończy się za jakieś 1000 lat. Moi drodzy, kluczem jest to, że dobrze rozumiana, dobrze prowadzona biblioteka to jest nawet nie centrum kultury, bo to już jest takie zużyte słowo. Nie, to jest miejsce spotykania się ludzi. To jest
taki obszar społeczny, prawda?
To jest agora. To jest centrum spotkania się ludzi, różnych ludzi. My nikogo nie pytamy, jakie ma wyznanie religijne, jaki ma status społeczny, jakie ma poglądy polityczne, czy ma pracę, czy nie ma, czy jest bogaty, czy biedny. O nic nie pytamy, my mówimy, przyjdź do nas, zapraszam. I nie mówimy, słuchaj, przyjdź do nas i podziwiaj nas. Jacy my tu jesteśmy wspaniali, co myśmy tu ci przygotowali, nie. Tylko mówimy, przyjdź do nas i bądź z nami. Zaaranżuj coś, zrób coś wspólnie, zrób coś, pokaż nam, co ty potrafisz.
Ale jeszcze do niedawna, panie dyrektorze, przepraszam, że przerywam, do niedawna jeszcze nie było mowy, żeby między regałami z książkami ćwiczyć jogę czy też tai chi.
To prawda, ale to nie jest tak zupełnie między regałami. Biblioteki się zmieniają. Czytelnictwo, owszem, 92 tysiące książek zarejestrowanych, przeczytanych w ciągu roku w gminie 20-tysięcznej. To myślę, że to jest niezły wynik.
Ile?
Ale
ile?
92 tysiące wypożyczeń w 20-tysięcznej gminie w ciągu roku. To nie jest taki zły wynik, ale ja bym powiedział coś innego. My walczymy tak, bibliotekarze, właściwie ludzie kultury też walczymy tak naprawdę z pewnego rodzaju stereotypem, ponieważ stereotyp w dwudziestowiecznym społeczeństwie mieszczańskim na temat bibliotek polegał na tym, że jest to pani w papilotach i w kapcie, która siedzi w pomieszczeniu zapchanym książkami. Kochani, nigdy tak nie było. Umówmy się, nigdy tak nie było. W tej chwili w bibliotekach, i to nie jest żaden sekret, umierają czytelnie. Umierają. Z różnych powodów, nie będę o tym szerzej mówił, ale pozostaje przestrzeń biblioteki. Czytelnia u mnie w bibliotece w Szubinie zamieniła się właśnie w salę widowiskową, w salę, w której robimy przeglądy filmów amatorskich, gdzie spotykamy się z interesującymi ludźmi. Filipczak, mieliśmy w tej chwili panią Marzenę Filipczak, podróżniczkę, gdzie ćwiczymy jogę, gdzie możemy, uczymy się języków hiszpańskiego, angielskiego. Ci ludzie sami do mnie przychodzą, mówię, panie, a gdyby pan chciał francuski jeszcze, może portugalski, włoski, ostatnio kogoś miałem. A ja mówię, słuchajcie dziewczyny, przyprowadźcie mi 10 osób, które chcą się uczyć włoskiego, ja załatwię lektora, nie ma problemu. Od razu też muszę wyjaśnić, że jeżeli chodzi o Bibliotekę Publiczną w Szubinie, my nie próbujemy udawać szkoły. Lekcje języka angielskiego, w ogóle języków obcych są bardzo symbolicznie, podlegają symbolicznym tylko opłatom, ale też to jest bardziej nauka tej kultury tego języka. Jak wiemy, hiszpański jest, jeżeli dobrze pamiętam, trzecim językiem na świecie. Za każdym językiem stoi kultura państw, kultura kontynentów czasem. I to też uczymy się tego. Czy kiedy mieliśmy w bibliotece przez pewien czas język francuski, no to odzywają się też sentymenty, bo myśmy kończyli w liceum w Kcyni francuski, tak? Chcemy się spotkać, po latach porozmawiać, pożartować, przy okazji odświeżyć ten język. Nie jest to typowa szkoła. Zapraszam panią, pani potrafi robić coś na drutach, potrafi pani coś ulepić z gliny, potrafi pani namalować,
narysować. A jak nie potrafię, to mogę się nauczyć przecież.
Pisze pani wiersze, nie ma problemów, jest Pegas, po raz siódmy, już tylko do końca września na terenach powiatu Nakielskiego, Żnińskiego, Mogilińskiego finiszujemy z takim właściwie nawet nie konkursem, bo to jest pewnego rodzaju przegląd twórczości amatorskiej, literackiej. Można przysłać elektronicznie do biblioteki w Szubinie tekst, poezja, proza, dramat. I dlaczego my to robimy? No bo dlatego, że każdy, kto próbował wydać tomik wierszy albo swoją książkę, to wie, jaka to jest droga przez mękę. Trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć odwagę, trzeba mieć wiarę w siebie. Nie wszyscy wrażliwi, uzdolnieni ludzie to mają. Kiedy czytamy tekst, apokryf, i my wyobrażamy sobie tą osobę, myślimy, a jakaś nastolatka tutaj ładnie zaadaptowała jakąś starą legendę pałucką. Nagle się kontaktujemy, okazuje się, że to pani emerytka z Gąsawy przysłała nam ten tekst, polonistka. Jesteśmy zachwyceni. Ludzie pytają, kiedy znowu, kiedy następny raz. No fajnie. Pewnie, że ktoś pyta, czy jest 100, 200. No pewno, że nie. Jest kilkanaście osób, czasami kilkadziesiąt, ale to nie jest zabawa dla wszystkich.
A nie myśli pan o tym, żeby rozszerzyć formułę tego Pegaza?
Tak, oczywiście myślę o tym. Zarówno chcemy wrócić do przeglądu filmów amatorskich Bez granic. Tytuł mi się udał, bezczelnie powiem. Jest może trochę prowokujący, ale też jest otwierający wyobraźnię. Chcemy pisać projekt do pana marszałka i zrobić wojewódzki przegląd filmów amatorskich Bez granic. Myślę, że to może być ciekawe. Natomiast Pegas też chcielibyśmy rozszerzyć na województwo. Z tym, że chciałbym bardzo położyć akcent tutaj na osoby dorosłe, dojrzałe. Jakby sieć szkół ma bardzo dobre oparcie w polonistach. Tam jest dużo konkursów szkolnych, międzyszkolnych i tak dalej. A jak my skończymy studia, weźmiemy ten indeks do kieszeni, czy to świadectwo, zamykamy ze sobą drzwi szkoły i tak tutaj żona, dzieci, albo też mąż, dzieci i tak właśnie, a coś tu w sercu gra, coś w duszy gra, coś bym napisał, gdzieś się pokazał, no ale tak trochę wstyd, no gdzie? Nie mam papierów, nie jestem artystą. No to gdzie ja pójdę? No, a właśnie do tych ludzi się otwieramy. Chodź do nas, pokaż się. W bibliotece w Szubinie jest galeria obrazów i malarstwa. Galeria, w tej chwili pokazuje pana Krzysztofa Przygodę, wspaniałe malarstwo. Na co dzień jest pracownikiem Muzeum w Nakle, kończył tu Liceum Plastyczne Bydgoszczy. Jego obrazy, no klękajcie narody. Pokazujemy fotografie, zapraszamy do Flesza. Dzieciaki, jak macie tam już po 15 lat skończone, macie jakąś lustrzankę albo inny aparat,
no to powiedzmy, że fotografia to też pana konik.
Też mój konik. Co nie jest moim konikiem, to się boję myśleć. A ja myślę, że Szubin, żeby tak skończyć autoreklamą, pani Kamila Czechowska, Muzeum w Szubinie, pani Alina Gordon, Dom Kultury w Szubinie, a związane z tym kultura, no wszyscy chyba tu z Bydgoszczy i w całym regionie znacie Grzesia Pleszyńskiego, malarza, nie? To jest Szubiniak. Pokazuje, prawdzie fotografował się kilka razy przy tablicy Bydgoszcz, że już się wyprowadza z walizką, że do Berlina, Grzechu. Ty jesteś z nami tu związany, z Szubinem, bo jesteś Szubiniakiem, z Bydgoszczą, bo tutaj się wystawiałeś, to jest blisko, wiadomo, że Bydgoszcz leży pod Szubinem. I kultura w Szubinie jest, bym powiedział, potęgą. Więc słynny Plamas, który jest chyba od pół wieku, nasz Flesz skromnie 15 lat, ale też chór Jana Pawła II, już wspomniałem o Muzeum Domu Kultury, myślę, że mam się czym poszczycić. Ktoś powie, a no ale nie zarabiacie pieniędzy, ale to my, proszę Państwa, angażujemy pewien kapitał społeczny.
To jest inwestycja na lata.
To jest inwestycja na lata. Z tych ludzi wyrastają kreatywni ludzie, którzy nagle zrobią wynalazek w dziedzinie fizyki, techniki, matematyki, którzy coś tworzą. Musimy być sobą i tworzyć wspólnie. To jest clue wszystkiego, a nie siedzieć, oglądać telewizję beznamiennie i być tylko odbiorcą.
I to będzie motto naszej dzisiejszej rozmowy. Moim gościem był Mirosław Rzeszowski, dyrektor rejonowej biblioteki w Szubinie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
Publicznej biblioteki. A ja chciałem jeszcze wspomnieć o filmie numer 11 w Jachcicach Bydgoszczy. Pozdrawiam cię, Magdalena. Słuchajcie, jak jesteście tam blisko na Jachcic, wpadnijcie do tej filii. Tam znowu mamy tablice interaktywne, tam mamy wspaniałe nowe urządzenia. Bo ja chciałbym, pani redaktor, na koniec powiedzieć tak. Ludzie są najważniejsi. Ale musimy mieć wsparcie finansowe naszych samorządów po to też, żeby kupować nowe techniki i kupować nowe narzędzia. Takimi narzędziami są różnego rodzaju urządzenia interaktywne. Nie da się całkiem bez pieniędzy, kochani. No trudno.
A już za moment kolejny gość. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję.
Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan to an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kolejny gość, prezes Centrum Kongresowo-Kulturalnego Jordanki w Toruniu, Grzegorz Grabowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I cóż można powiedzieć o tych Jordankach? Wystawy, koncerty, spektakle, kongresy, a nawet koszykówka, tak? Jeszcze bym pewnie mogła wymieniać.
No tak, przez te 21 miesięcy działalności wydarzyło się wiele rzeczy, wiele ciekawych rzeczy. Rok 2006 był takim pierwszym rokiem naszej działalności i w tym czasie odbyło się ponad 300 zdarzeń i odwiedziło nas 150 tysięcy gości. Można byłoby powiedzieć, że to pierwszy rok, świeżość i tak dalej, ciekawość, ale rok 2017, mamy te wskaźniki na podobnym poziomie, a może nawet lepsze. Także cieszy nas to, że zainteresowanie naszym obiektem jest tak duże.
Bo trzeba powiedzieć, że mimo bardzo młodego wieku, jeszcze powiedziałabym, to jest wiek niemowlęcy, prawda, Jordanek?
Tak, można tak powiedzieć.
No stało się
20 parę miesięcy.
Prawda, miejscem kultowym Jordanki. To wynik prawdziwego takiego głodu, takiej sali z prawdziwego zdarzenia?
Tak, tak uważam. Myślę, że ta sala była długo wyczekiwana przez mieszkańców Torunia, bo umówmy się, w Toruniu nie było sali koncertowej takiej typowej, bo przecież Dwór Artusa jest salą balową, a sala uniwersytecka, aula UMK, sala akademicka. Natomiast sali koncertowej, kongresowej nie było i powstał obiekt wielofunkcyjny, który naprawdę daje ogromne możliwości. I to możliwości dla słuchacza, widza, ale też dla artysty. Praktycznie możemy zrealizować każde zdarzenie, tylko trzeba na to troszkę czasu, no i trochę pieniędzy.
Zawsze jak powstaje tak duży obiekt, to pojawiają się pytania, czy aby on na siebie zarobi, czy będzie się mógł utrzymać. Tutaj już po tych 21 miesiącach, no możemy powiedzieć, że to był właściwie strzał w dziesiątkę w Toruniu.
Tak to się okazało. Rzeczywiście było sporo głosów, które poddawały pod wątpliwość budowę takiego obiektu, ale myślę, że jak wbiliśmy pierwszą łopatę, kiedy obiekt zaczynał się wynurzać spod ziemi, bo 60% kubatury znajduje się pod ziemią, było coraz więcej przyjaznych, takich chwalących głosów, a kiedy już otworzyliśmy i po pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu imprezach okazało się, że zainteresowanie i frekwencja jest tak duża, no to byliśmy przekonani, że to rzeczywiście był strzał w dziesiątkę i że warto było poświęcić ten czas, te pieniądze, żeby taki obiekt dać mieszkańcom Torunia. Nie tylko, bo chciałem powiedzieć, że około 50% gości to są goście z województwa, czy też jeszcze przyjeżdżający z dalszych miejscowości.
Dla pana, dla Grzegorza Grabowskiego, to jest przede wszystkim obiekt do organizacji koncertów?
Sprawa wygląda trochę inaczej, bo my jako spółka nie jesteśmy organizatorami imprez.
Wynajmujecie po prostu obiekt.
Nie pozwala nam przez 5 lat organizować. My udostępniamy obiekt oraz organizujemy, pomagamy w organizacji poprzez obsługę techniczną, organizacyjną i wszystko, co jest możliwe, bo przypomnę, że sala nasza jest wyposażona znakomicie, jeśli chodzi o te środki sceniczne. Mamy 5 zapadni scenicznych, 3 zapadnie techniczne. Mamy kompletne wyposażenie oświetleniowe, tak zwaną mechanikę górną i dolną sceny. Mamy też bardzo dobre niemieckie nagłośnienie firmy D&B. Także działamy w systemie i cyfrowym, i analogowym. Także spełniamy praktycznie każdą zachciankę artystów. Także jest to obiekt bardzo nowoczesny i mający bardzo duże możliwości.
A ma pan na niego jakiś pomysł? No bo te 5 lat, magiczne 5 lat pewnie szybko minie, prawda? No i czy jest jakiś pomysł, czym tak naprawdę Jordanki będą za te 5 lat?
No, moje doświadczenia, które mam przez te wiele lat, to są doświadczenia organizatora. W związku z tym, jak można się domyślać, czekam na moment, kiedy będę sam mógł zaproponować parę rzeczy i zorganizować jako Jordanki. No, myślę, że te 5 lat... czy 4, które jeszcze są przed nami, pokażą, w jakim kierunku powinniśmy pójść. No, trzeba też dodać, że Jordanki są siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i ta muzyka poważna to jest jakby główny nurt naszej działalności i tak pozostanie. Natomiast nasze działania będą jakby uzupełnieniem tej oferty, którą prezentuje orkiestra.
To jest w ogóle miejsce, które sobie też ulubiła telewizja, jako miejsce, w którym się dość dobrze realizuje różnego rodzaju projekty.
Tak, w ubiegłym roku było 7 realizacji, w tym ta słynna już realizacja koncertu Stinga. Także w obrazku to rzeczywiście dobrze wygląda. Telewizja ma tam dość duże możliwości. No i tak też się dzieje i mam nadzieję, że w kolejnych latach również tych realizacji sporo będzie. Raz, że to przyjemne, a dwa, no jest to spora promocja i stąd też tak wielu gości spoza Torunia, którzy przyjeżdżają, żeby to miejsce zobaczyć, żeby poczuć klimat, żeby być na jakiejś ciekawej imprezie.
Co ciekawego w najbliższym czasie? Na co by mógł pan zaprosić?
No w najbliższym czasie, do końca roku mamy ponad 40 wydarzeń biletowanych. W najbliższym czasie 2 października mówię o imprezach dostępnych dla widza, bo te imprezy praktycznie odbywają się codziennie. W najbliższym czasie mamy konferencję opieka długoterminowa i paliatywna. Toruńsko Patrunki są organizatorem tego przedsięwzięcia. Konferencję dla 1200 osób i odbędzie się w takim układzie, że połączymy widownię z sali koncertowej i kameralnej. Także to będzie taka pierwsza tego typu impreza, a później koncerty 2 października Lura. Tutaj organizator z Bydgoszczy, klub Kuźna. Kuźnia zdecydował się na zorganizowanie tego ciekawego koncertu. Następne koncerty to 4 października Życie z piosenką. Jacek Sygan i goście. Później mamy 1, 2, 3 w repertuarze Młynarski. Dalej Andrzej Sikorowski 12 października. Potem koncert zespołu Śląsk, balet z Odessy. No i jest tego naprawdę dużo. Tak jak mówiłem, do końca roku ponad 40 biletowanych ciekawych imprez.
A już znamy nowy termin Urbanatora, bo ten został przełożony.
Tak, 15 listopada. Organizator trochę przespał chyba z promocją wakacje i szybciutko się zorientował, że potrzeba jeszcze około 2 miesięcy i koncert został przełożony na 15 listopada, co zostało potwierdzone. Także zapraszamy serdecznie na koncert Michała Urbaniaka.
A panu się ta budowla, która została okrzyknięta jednym z 7 nowych cudów Polski, czy też jednym z 6 najlepszych projektów międzynarodowych, jeśli chodzi w kategorii beton w architekturze, podoba się?
Tak, oczywiście. Jest to bardzo ciekawe, interesujące miejsce. Tak jak mówiłem, budziła wiele kontrowersji, ale okazało się, że Fernando Menis, hiszpański projektant, dobrze to przewidział, chowając 60% pod ziemią, a od strony w kierunku Starego Miasta, chowając pod takim zielonym nasypem, to rzeczywiście nie dominuje, nie wpływa za bardzo i nie ingeruje za bardzo na starówkę. Udało się jakoś to fajnie schować, a jednocześnie no jest to jakąś taką ciekawostką. Wiele osób się fotografuje, wiele osób chce tutaj być, bo przypomnę, że też urządzamy różnego rodzaju zwiedzania dla grup, także tysiące ludzi chcą wejść, zobaczyć nie tylko przy okazji koncertów, ale też jak to wygląda, zwłaszcza od kuchni. A obiekt, powiedziałem, że podoba się mnie, ale podoba się też wielu osobom, zwłaszcza fachowcom, architektom, inżynierom. Te nagrody czy wyróżnienia, o których pani wspomniała, to tylko część tych wyróżnień. Mamy ponad 20 i są to i krajowe, i międzynarodowe. Zresztą dyplomy zawisły na naszym korytarzu. Pokazujemy, chwalimy się nimi. Także no, został obiekt doceniony za architekturę, ale też i za funkcjonalność i przystosowanie właśnie do organizacji wielu, wielu ciekawych imprez.
Jordanki, miejsce, w którym chce się bywać, i prezes Jordanek Grzegorz Grabowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasze najbliższe i kolejne imprezy.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I mój kolejny gość, Sławek Janicki. Dzień dobry. Obudziliśmy się już.
Dzień dobry. Tak, tak, oczywiście.
13. Mózg Festiwal i prawdziwy maraton. 6 tygodni różnych imprez, bo nie chcę mówić, że to jest tylko muzyka, bo wręcz przeciwnie. To jest właściwie skumulowanie różnych sztuk, różnych pomysłów artystycznych. I po raz pierwszy chyba aż tak długi festiwal w Bydgoszczy.
Przypomnę, że festiwal, pełna nazwa festiwalu brzmi Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Więc nie jesteśmy festiwalem, który zajmuje się tylko jedną dziedziną sztuki. Ta muzyka jest zawsze, pełni główną rolę. Z prostej racji, że od zawsze główni dowodzący mózgi byli muzykami i ten świat jest nam najbliższy. Natomiast sztuki wizualne wszelkiego rodzaju są nam też bliskie i staramy się też zapraszać artystów, którzy jednak też często w swoich realizacjach używają muzyki. Tak, dziś w tym roku rozciągnęliśmy festiwal nawet na 7 tygodni.
Ja źle policzyłam.
Tak, od 23 września do 11 listopada. Tam jeden tydzień wypada, gdyż się odbywa u nas inny festiwal, mianowicie Fonomo. Mhm. No i cóż, festiwale od zeszłego roku mają temat. W zeszłym roku to było Make Art Not War, w tym roku jest to Come Down to Earth, czyli zejdź na ziemię. Staramy się tym tematem inspirować artystów i nakłaniać ludzi do głębszych przemyśleń.
Ale czy taki temat akurat tegoroczny, zejdź na ziemię, czasami ich nie ogranicza?
W jakim sensie?
No w takim, że najczęściej jednak artyści gdzieś tam nad ziemią fruwają.
Wiesz co, jedno drugiemu nie przeczy tak naprawdę. Chodzi tutaj o to, żeby, poważnie rzecz ujmując, chcemy naszymi działaniami zwrócić uwagę na to, abyśmy troszeczkę bardziej rzeczywiście zajęli się planetą, na której mieszkamy. W związku z tym oprócz tych wszystkich działań stricte artystycznych są też wykłady na temat ekofilozofii prowadzone przez fachowców. No i ten temat, oprócz tego próby namawiania ludzi do zajęcia się ziemią, do zajęcia się szeroko rozumianą ekologią, do zajęcia się, do pomyślenia o swoich postawach wobec ziemi, wobec jej współmieszkańców, czyli zarówno zwierząt, jak i ludzi. Myślę, że żyjemy w dość ciekawych czasach, co w polskich przysłowiach jest czymś złym. Obyś żył w ciekawych czasach. Jest takie chyba powiedzenie i to nie jest nic
dobrego, pozytywnego, tak jest.
No, żyjemy w czasach trudnych zarówno w kraju, jak i na świecie i sądzę, że musimy troszeczkę obudzić się z letargu, że wszystko na pewno będzie dobrze i możemy sobie spokojnie śledzić Facebooki kolegów i już nic się złego nam nie przydarzy. Myślę, że trzeba się obudzić, że trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.
To będzie rzeczywiście 7 tygodni z różnymi propozycjami. Zaczynamy od orkiestry, którą prowadzi Marek Chłoniewski. Mhm. I to jest już 23, prawda, na rozpoczęcie.
Tak.
Ale potem mamy szereg gości, mhm, i też instalacje, koncerty, jak już mówiłeś, wykłady. Na co byś najszybciej zaprosił, najchętniej?
No ja nie, nigdy staram się nie klasyfikować wartości artystów, gdyż jeżeli powiem, że ktoś jest najlepszy, to znaczy, że ktoś inny jest gorszy. Staramy się tych ludzi...
No to trzymajmy się tego, że tutaj wszyscy są najlepsi.
No jasne, wszyscy... Program buduje w taki sposób, żeby nie było słabych. Ale jest też tak, że po raz kolejny festiwal zaczyna się akurat od największej gwiazdy festiwalu, czyli drugi koncert pierwszego dnia to Joey Baron, czyli perkusista światowej sławy rzeczywiście, który grywał ze wszystkimi wielkimi jazzu i nadal grywa. Tym razem połączony, jak państwo mogą zobaczyć na zdjęciu, ci bardziej... bardziej rozumiejący już sprawy, jest to para, jak widać. I Robin Szulkowski jest perkusjonalistką wywodzącą się ze świata muzyki współczesnej. Więc państwo Joey Baron i Robin Szulkowski próbują połączyć te dwa światy i jak to im wyjdzie, zobaczymy już w sobotę.
Słuchałeś ich?
W sobotę, tak, słuchałem ich.
I co to będzie? To będzie rzeczywiście połączenie światów różnych muzycznych?
Tak jak powiedziałem, próbują to robić. Ja nie jestem przekonany, że wolę to niż na przykład Joey'ego Barona solo i Robin Szulkowski solo. Myślę, że pracują nad czymś i nagrania były sprzed paru lat. Tak czy owak poprosiłem ich, aby koncert zbudowali w taki sposób, że będziemy mieli możliwość zobaczenia każdego z nich solo, a później w duecie. W związku z tym zobaczymy pełne spektrum ich możliwości.
A potem mamy instalację.
Tak, tutaj jest... Ja jeszcze chyba coś powiem o tej orkiestrze, bo to dosyć ważne, bo orkiestra jest prowadzona przez Marka Chłoniewskiego, który jest specjalistą od muzyki elektronicznej. Wykładowca z Akademii Muzycznej w Krakowie. Myślę, że jeden z najlepszych z otwartą głową. No i swego czasu w Warszawie robiliśmy z nim taki projekt mistrzowski, gdzie on przez kilka dni prowadził zajęcia ze studentami, znaczy z uczestnikami tych warsztatów u nas w klubie w Mózgu w Warszawie. No i przez te 2 czy 3 dni jakby zbudowała się pewna idea, którą początkowo chcieliśmy przenieść żywcem do Bydgoszczy, czyli przywieźć tych wszystkich muzyków warszawskich z Markiem Chłoniewskim, ale później powstał pomysł, żeby skorzystać z muzyków bydgoskich. I stworzyła się całkiem niezła lista, bo jest około 20, na oko patrzę, nie liczyłem, muzyków, którzy zdeklarowali się wziąć w tym udział. To projekt jest bardzo ciekawy, gdyż oczywiście ci ludzie się nigdy wcześniej na scenie nie spotkali, wszyscy w całej grupie. Większość z nich nie zna też Marka Chłoniewskiego. W ciągu 3-4 godzin Marek przygotuje tę orkiestrę i jestem przekonany, że będzie to bardzo ciekawy koncert.
Jak tak patrzę na tych muzyków, to są muzycy też z różnych światów. Od klasyków.
Tak.
Poprzez muzyków, jak to mówisz, z otwartą głową, tak?
No tak. No, będą grali konkretne kompozycje nawet, bo to jest kompozycja Marka Chłonieckiego, Bogusława Szefera, a tego ostatniego gościa tu nie znam, Norlinger. Kyle Norlinger, przeczytał jego nazwisko. Dobrze, to wszystko w MC-ku w sobotę, a później po powrocie do mózgu. Myślę, że będzie po 22. Kate Crawford z Australii, która jest u nas od 5 tygodni na tak zwanej self-residency. Przedstawi nam swoją instalację, która jest instalacją zbudowaną z soli i z układów elektronicznych. Jest to instalacja dźwiękowa, która zostanie w klubie przez cały czas trwania festiwalu.
Sławek, a jak powstaje ten program? No przecież tu masz niezwykłą paletę różnych artystów. Na to trzeba mieć i czas, i pieniądze, żeby ściągnąć tych artystów.
No wiesz, powiedzieć, nad festiwalem od wielu lat pracuje się w zasadzie cały czas. To nie jest tak, że się go przygotowuje w 2 tygodnie, czy nawet 2 miesiące. W zasadzie już pracuję nad festiwalem następnym. A jakby powiedzieć trzeba, że tych festiwali robimy w tej chwili kilka, bo jest ten jeden w Bydgoszczy, jest ten też Mózg Festiwal w Warszawie, a jeszcze jest projekt Super Sam, który też robimy w Warszawie, który też jest festiwalem, który trwa przez cały rok. No, program buduje się w taki sposób, że po pierwsze są ludzie, którzy zgłaszają się i czekają w kolejce na swoją kolej, kiedy będą mogli wystąpić.
To są artyści, którzy rzeczywiście do ciebie piszą, że są gotowi wystąpić na festiwalu?
No tak.
I czy masz ich na liście rezerwowej?
Tak, dokładnie tak jest. Jakby ofert, które przychodzą, no czy to każdy kto jakby prowadzi miejsce takie jak nasze, czy jaką inną instytucję kulturalną, no to jakby te oferty schodzą codziennie. Oczywiście są to oferty różnej jakości. No i wybiera się te najlepsze na festiwal i się po prostu czeka, aż to będzie pasować, bo jakby cała rzecz i najprzyjemniejsza część mojej pracy polega na tym, że mogę tych artystów zestawić w jakiś logiczny ciąg. I to jest najtrudniejsze, ale i też najprzyjemniejsze. I są na szczęście ludzie wśród widowni, którzy potrafią właśnie tą kombinację dostrzec. Dlaczego to jest tak istotne? Istotne jest to dlatego, że jeszcze raz powiem, że Mózg Festiwal nie jest ani tylko festiwalem muzycznym, gdyż jakby szeroko patrzymy na wszystkie dziedziny sztuki i uważamy, że się łączą i powinny się łączyć. A po drugie, jeśli już mówimy o samej muzyce, to nie jest to festiwal z określonym gatunkiem muzycznym. Jest to nasze przekleństwo z jednej strony, gdyż na przykład dziennikarze mają z tym problem, bo dziennikarz jest od tego, a ten
tak
dziennikarz jest od tamtego. I mają też niestety, ma też z tym problem publiczność, która widzi na przykład w programie, no, akurat teraz przez to, że program jest rozciągnięty, to w ciągu dnia zazwyczaj dzieje się jeden koncert, więc to jest łatwe. Ale jak obowiązywał poprzedni system, że w ciągu dnia były 4 koncerty i ktoś widział na przykład jednego wykonawcę, który mu się podoba, to często jest tak, że on nie chce w ogóle przyjść na cokolwiek innego. Dzwonią i pytają, a o której będzie ten konkretny koncert? No, wszystko zaczynamy o 20, ale o której będzie ten konkretny koncert, bo ja tylko na ten koncert chcę przyjść. No i zawsze mi tak jest smutne, że ludzie tak strasznie się ograniczają, że nie są otwarci na nowe rzeczy. Także Mózg Festiwal jakby zajmuje się każdym rodzajem, znaczy nie każdym rodzajem muzyki, ale jakby nie jest to festiwal ani jazzowy, ani muzyki improwizowanej, ani muzyki klasycznej, ani muzyki współczesnej, mimo tego, że ma to w nazwie, ale gdzieś to było tłumaczone, że w moim rozumieniu muzyka współczesna to muzyka naszych czasów, czyli powiedzmy
tak
XX i XXI wieku. No i znaleźć tu można najtrudniejsze rzeczy ściągnięte wprost z warszawskiej jesieni czy z Unsoundu, jak tutaj Orchestra of New Creation Experimentals and Music Improvisation z Francji, 27-osobowy skład, który z Krakowa przyjedzie z Unsoundu, żeby u nas zagrać, a tego samego dnia po nich występuje włosko-amerykański zespół Polemika, który gra muzykę rockową po prostu.
Czyli można właściwie powiedzieć, Sławek, że to jest festiwal dla ludzi z otwartymi głowami, co już wcześniej też tam powiedziałeś.
No tak jest, no absolutnie tak jest. I, także zauważam coś takiego, że jeden z moich kolegów wręcz mówił, że powinniśmy nazywać, że jest coś takiego jak muzyka dla inteligentnych. Nie wiadomo dlaczego, jeżeli coś takiego się mówi, to część ludzi się obraża.
Albo odstrasza.
Albo odstrasza, to? Nie wiem czy... Czy nie wiem, właściwie już co na ten temat można więcej powiedzieć.
Zapraszamy na 13. Mózg Festiwal. Ten festiwal, o tym festiwalu zresztą będziemy mówić szeroko. Daliście w tym roku nam dużą szansę, bo to 7 tygodni. Sławek Janicki był naszym gościem.
Pozwól mi jeszcze jedną rzecz, bo to za mało o tym powiedzieliśmy, to bardzo szybko będzie. Lekko o tym wspomniałem, ale nie do końca. Zapraszam Państwa na stronę, żeby zobaczyć, że jest też cały cykl filmów na temat szeroko rozumianej ekologii, naszych stosunków z Ziemią. Będzie też autor jednego z filmów, gdyż jak mówi mi Alek Chapka, który jest odpowiedzialny za część filmową, powstał pierwszy dokumentalny, pełnometrażowy film i on się nazywa Punkt Krytyczny Energia Odnowa. Jego autorem jest Łukasz Bluszcz i ten Łukasz Bluszcz pojawi się.
To jeszcze może w takim razie powiedzmy adres strony.
A po prostu festiwal.mózg.pl.
Sławek Janicki, który dzisiaj ma ode mnie Oscara za fryzurę też. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.